I tak jak zapowiedziałam, w studiu jest Piotr Gociek, dziennikarz, publicysta, autor. Właściwie jeszcze mogłabym chyba długo wymieniać, bo również poeta. Piotrze, dzień dobry jeszcze raz.
Wszystko się zgadza, dzień dobry.
Liczyliśmy z Piotrem poza anteną, że w 2012 roku tutaj w Radiu Wnet Piotr Gociek z nami współpracował. Wtedy radio jeszcze mieściło się w hotelu europejskim,
tak jest,
i to były te szalone, dzikie czasy.
Poranne programy, tak, no, tak, pamiętam.
Serwisy Marcina Wikło, no i wspaniała przygoda, która trwa i trwa, tymczasem postanowiłam zapytać Piotra o to, co słychać, dlatego że my dawno się nie widzieliśmy i to zawsze jest okazja, żeby spotkać starych znajomych, chociażby z tego powodu, że przychodzą porozmawiać, ale też dlatego, że myślę, że państwo są ciekawi pewnych kulisów powstawania materiałów dziennikarskich i innych historii, które Piotr tworzy. Na przykład ostatni numer do rzeczy, jak korumpuje Bruksela, taki tytuł jest na pierwszej stronie, tak reklamuje się okładka. Tymczasem dwaj panowie, Cezary Gmyz i Piotr Gociek, od wielu lat już zdradzają nam kulisy, ploteczki i inne historie, o których normalnie w gazetach nie można przeczytać. I proste pytanie do Piotka. Skąd się bierze takie informacje? Jak się załatwia? Skąd dopływają do was takie wiadomości?
To się wszystko bierze z obopólnego zaufania. I myślę też, że z tego, że obaj dość poważnie traktujemy swoich znajomych i swoje zadanie. I ludzie, którzy z nami rozmawiają na rozmaite tematy, wiedzą doskonale, że tego ich zaufania nie zawiedziemy. To jest rzecz chyba najważniejsza, że jeśli zastrzegą, że coś jest tylko do naszej wyłącznej wiadomości, to my nigdy tego nie przekażemy, że te granice między prywatnymi rozmowami a czymś, co można, czym można się podzielić z czytelnikiem albo słuchaczem, są bardzo wyraźnie zaznaczone. I śmiem twierdzić, że dlatego to wszystko tak dobrze funkcjonuje, że nie zawiedliśmy nigdy. Inna sprawa, że wiesz, ja oczywiście nie mogę ci powiedzieć, z kim, o czym, gdzie, jak i tak dalej rozmawiam, ale mogę powiedzieć, że o trafności informacji świadczy to, że niemal po każdym wydaniu jakieś oburzone telefony się pojawiają, ale to nie dlatego, że napisaliśmy nieprawdę, tylko dlatego, że ktoś jest bardzo zirytowany tym, że ktoś się tego dowiedział, tak? Albo dlaczego akurat teraz, albo to jest też bardzo ciekawe, niektórzy czasem nawet wysoko usadowieni politycy bardzo właśnie chcieliby wiedzieć, a skąd?
A powiedz, pojawiają się takie groźby karalne, jak nie powiesz, to ja ci pokażę?
Nie. Ale pojawiają się czasem bardzo żenujące próby na przykład sprostowań. Mhm. Rzeczywiście trzeba być bardzo delikatnym, jeśli chodzi o sprawy związane z zarzutami, bo wymiar sprawiedliwości w Polsce jest, jaki jest, i trzasnąć dziennikarza za wiadomość, która jest prawdziwa, ale na przykład niezręcznie użyło się jakiegoś sformułowania, tak? Pomyliło się zatrzymanie z aresztowaniem, jakieś tego typu rzeczy, albo coś zasugerowało w sposób, zdaniem bohatera opowieści, zbyt daleko idący, i można się na bardzo mocną prawną kontrę nadziać. Nam się chyba zdarzyło w ciągu całej historii tej rubryki, od początku istnienia Tygodnika do Rzeczy, czyli 10 lat ponad, chyba ze dwa razy jakieś takie sprostowania rzeczywiście zamieścić. Dużo częściej przychodzą, to były takie zasądzone sprostowania, tak? Mhm. Dużo częściej przychodzą wezwania do tego, żeby coś sprostować, które najczęściej, bo tu też akurat tu prawo jest po naszej stronie, muszą być bardzo precyzyjnie sformułowane, czego dotyczą, muszą w odpowiednim terminie wpłynąć do redakcji, można je odrzucić, jeżeli nie spełniają tych warunków ze względów formalnych po prostu, i sprawa załatwiona, ale czasem są wręcz kuriozalne, więc przestały wpływać wtedy, kiedy okazało się, że nie wahamy się przed publikowaniem treści tych właśnie czasem kuriozalnych wezwań do tego, żeby coś sprostować, bo te sprostowania głównie składały się z oburzeń, a nie z tego, że ktoś tam coś wytknął.
Ja pamiętam
z całą sympatią, naprawdę, bo uwielbiam tego polityka i tego znawcę rozmaitych tematów pozapolitycznych. Kiedyś profesor Krasnodębski przysłał do nas takie sprostowanie po tym, jak na napisaliśmy o tym, że w miarę jak się rozwija jego kariera, to mieszka w coraz lepszych hotelach, co wiedzieliśmy bardzo dobrze, nie wiem, nie powiem skąd. No i to, całe to domaganie się sprostowania było opowieścią o tym, że ciężko pracował i zasłużył. Więc właściwie nie było wiadomo, co chce sprostować. I tego typu zabiegi, jak właśnie nasze chętne dzielenie się z czytelnikami tym, kto co uważa za szkodliwe albo tam godne sprostowania, sprawiło, że jakoś w pewnym momencie przestały napływać. Tego typu wezwania.
To jest ta rubryka, od której właściwie się zaczyna czytanie tygodnika, bo to są te najbardziej interesujące z punktu widzenia, przynajmniej dla mnie, czytelnika, informacje, co, gdzie i dlaczego tak naprawdę się dzieje. Ale zastanawiam się, czy też nie jesteście narażeni na próbę przekupstwa w stylu, ja ci powiem to, ale powiedz, kto to wypuścił, albo więcej już o mnie nie napiszecie.
Nie przytrafiło mi się coś takiego. Natomiast przytrafiają nam się konsekwencje, ponieważ nie wszyscy
chcą z wami rozmawiać.
Nie wszyscy w świecie polityki polskiej mają poczucie humoru. Mhm. O, tak delikatnie powiem. Rzeczywiście było parę razy tak, że jakiś bohater naszych doniesień odkrywał, że tak naprawdę to on nas nigdy nie lubił i będzie miał odtąd z nami straszliwą kosę. Jego strata. Ja myślę, że tym wszystkim osobom trzeba przypomnieć jedną bardzo podstawową rzecz, ją wskazać. Polecić uważną lekturę tej rubryki. To nigdy nie są żarty chamskie. My nigdy nikogo nie poniżamy. Jeżeli sobie żartujemy z czegoś tam, na przykład, że w ostatniej chwili, jak wicepremier ogłosił, że będzie w miejscu X, to zapanował dziki popłoch i wszyscy tam wszystko musieli przemontować, przemyśleć, przestawić i tak dalej, wpadli w głęboką panikę, to się podśmiewamy nie z tego, że wicepremier przyjeżdża, tylko podśmiewamy się z tych wszystkich minionków, które nagle po prostu dostały obłędu i zaczęły robić bardzo, bardzo dziwne rzeczy, więc interpretowanie tego jako brutalne ataku na wicepremiera, tak, jest jednak błędne mimo wszystko. A tu pozwolę sobie wbić szpilę pod adresem nieistniejącej już konkurencji. Pamiętasz, kiedy Robert Mazurek z Igorem Zalewskim prowadzili swoją rubrykę? Tak. Ja ją uwielbiałem, czytelnicy ją uwielbiali, politycy mniej, ale ja bym na przykład sobie nigdy nie pozwolił na tekst w rodzaju tam, że i Ksiński chodzi po Warszawie i mówi, że będzie szefem IPN-u, ha, 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 no to chyba go to kwalifikuje do tworek. No, jednak nie. A pamiętam, że takie teksty tam bywały.
Robert ma specyficzny język i na tym języku w tej chwili, dzięki niemu właściwie robi oszalałą karierę w innym radiu, już to nieistotne. Natomiast, wiesz co, zastanawiałam się przed naszą rozmową, to zanim jeszcze przejdziemy do innych sytuacji, to pokazałam właśnie jedną z plotek Piotrowi, o której opowiem. Być może trafi do kroniki, może państwo zgadną, o czym porozmawiamy. Natomiast czy ty, bo ty jesteś, ty się o sobie myślisz jako dziennikarz, czy bardziej o pisarzu?
Jako pisarzu bardziej, to znaczy czuję się pisarzem i wydaje mi się, że to jest moje przeznaczenie i wydaje mi się, że taka jest moja konstrukcja psychiczna, że zmagam się ze światem w ten sposób, że próbuję to, co widzę, skompresować i w formie opowiadania, powieści, wiersza, eseju zostawić po sobie. Natomiast dziennikarstwo jest po prostu moim zawodem. Jest sposobem, w jaki zarabiam pieniądze, co oczywiście nie znaczy, że nie czerpię z tego satysfakcji. Bardzo lubię, szczególnie lubię robić rzeczy, na których się nie znam. Zawsze, kiedy koledzy, na przykład robimy taki program, teraz zostałem dołączony kilka miesięcy temu do redakcji, która przygotowuje takie programy dla TVP Kultura, Historia w powiększeniu, tam rozróby u Kuby i tak dalej, i tak dalej. Zawsze jak jest pytanie o to, do którego programu chciałbym dołączyć jako prowadzący, co mnie bardziej kręci, to mówię, że wolę taki, na którego temat wiemy mniej, bo się czegoś nauczę. To znaczy do tego programu będę musiał się w inny sposób przygotować, parę książek przeczytać, parę rzeczy sobie przypomnieć i mam wtedy takie fajne poczucie, że zrobiliśmy program, który komuś coś może pomóc zrozumieć, przypomnieć, wyświetlić, a jednocześnie, że też dla mnie nie był to czas stracony, czas, w którym musiałem się zajmować oczywistymi oczywistościami.
To, bo będę miała dla Państwa niespodziankę, a mianowicie niespodziankę już od razu powiem. Mamy dla Państwa egzemplarze książek Piotka, o nich będziemy zaraz rozmawiać. Myślę, że namówimy również Piotra Goćka, żeby je podpisał. To zacznijmy. Czy dużą inspiracją, jak wielką inspiracją dla Ciebie do pisania jest właśnie ta rzeczywistość polityczna, ten otaczający świat?
Jest, ale na takich samych zasadach jak wszystkie inne elementy świata. To znaczy, ja się zgadzam z tymi, którzy mówią, że pisanie nie może być polityczne w tym sensie, że nie powinno być pisaniem politycznie perswazyjnym. Jeżeli celem pisania jakiegoś tekstu literackiego czy wiersza jest nawet najświętsze oburzenie, ale jednak ma to jakiś cel perswazyjny, no to jest już wtedy bardziej właśnie propaganda niż pisanie. Natomiast to też nie jest tak, że pisarza ktokolwiek zwalnia z tego, żeby miał własne poglądy polityczne, czy szerzej własny ogląd świata. I no, jeżeli ktoś woła, że pisarze nie powinni się zajmować polityką, no to jak wyjmiemy na przykład polityczne motywacje z Żeromskiego, to co nam zostanie z Żeromskiego, prawda? To moglibyśmy wiele takich przykładów wskazać. Z drugiej strony patrzymy sobie na niesamowitych gigantów polskiej literatury XX stulecia. I okazuje się, że w przypadku niektórych właśnie wtedy ich talent i ich przenikliwość w pełni jesteśmy w stanie dostrzec, kiedy bierzemy się za czytanie ich na przykład dzienników, tak jak dziennika Gustawa Herlinga Grudzińskiego chociażby. Piękne opowiadania po sobie zostawił, ale jednak to tam, gdzie nie musiał się hamować w komentarzach, widzimy w pełni, jak uważnie i przenikliwie obserwował rzeczywistość i jak te swoje obserwacje potrafił w coś więcej zamienić. W ogóle żyjemy w takich czasach, kiedy trochę te gatunki się zacierają. Bardzo dużo książek, które teraz się ukazują, to jest coś, co do czego mamy wątpliwości w kwestii czystości gatunkowej. Powieść staje się dokumentem, dokument staje się esejem, esej staje się powieścią. To wszystko gdzieś się razem łączy, ale działa. Ale nie. Natomiast oczywiście są też czasem takie historie ze świata i tu właśnie ciężko powiedzieć polityki, no bo Czy atak Rosji na Ukrainę jest wydarzeniem ze świata polityki? No jest, oczywiście, ale jednocześnie jest to takie cywilizacyjne tsunami i trudno wobec czegoś takiego być obojętnym, natomiast bardzo ciężko jest coś takiego przekuć w literaturę, żeby właśnie nie popadać w pewną plakatowość, w jakąś doraźność, dosłowność, bo to nie chodzi o to, żeby teraz się oburzyć, a potem ktoś za 5 lat powiedział, nie da się tego czytać. No może wtedy się dało, ale tak. Teraz się nie da, prawda?
Demokrator, Czarne Bataliony, to są książki, które teraz mam przed sobą. Demokrator wyszedł już jakiś czas temu.
Demokrator ukazał się w 2012 roku i miał 3 wznowienia od tej pory. To jest to, które trzymasz przed sobą, to jest najnowsze w twardej oprawie wydanie tej książki i gdzieś tam sobie cały czas znajduje kolejnych czytelników. Książka, o której niedawno mi powiedział profesor Włodzimierz Marciniak, który wcześniej jej nie znał, że brzmi jakby była napisana wczoraj. Tak? No, właśnie o to chodzi. Ona niby jest polityczna, ale jest cały czas aktualna nie dlatego, że są tam jakieś kpiny z Rosji, jak to zdarzyło się pewnemu bardzo znanemu konserwatywnemu krytykowi z przekąsem o tej książce powiedzieć, tylko dlatego, że to jest książka, która jest analizą systemu po prostu, tak? To jest książka, która w formie powieściowej jest takiej groteski, trochę lemowskiej, trochę bułhakowowskiej, pokazuje, czym jest system, który powstał za naszą wschodnią granicą i jak jego rozmaite formy od carskiej przez stalinowską, po putinowską się zamieniły w jedno, w takie przedziwne, straszliwe zjawisko, którego skutki teraz widzimy. I to jest książka, którą ja pisałem 10 lat z przerwami, bo zacząłem jakoś na początku lat 2000. I oczywiście ona jest inkrustowana całą masą rzeczy, które zostały wyjęte z prawdziwego świata, ale pamiętam taką sytuację, która dobitnie pokazuje, że Wyobraźnia autora nie nadąża za rzeczywistością. Kiedy było spotkanie promocyjne Demokratora z okazji pierwszego wydania, jechałem sobie metrem, jeszcze nie było wtedy zasięgu telefonów komórkowych w metrze, zobaczyłem, że ktoś mi się nagrał na telefon, to był kolega Łukasz Warzecha. I w drodze właśnie na to spotkanie odsłuchiwałem wiadomości, on się tam nagrał, mówi, w jaki sposób nakłoniłeś Władimira Putina do tego, żeby zareklamował twoją książkę? O co chodziło? W książce ten demokrator, gubernator rządzący tą straszliwą, rosyjsko-podobną krainą robi rozmaite dziwne rzeczy, tak jak rozmaite dziwne rzeczy dla PR-u robili Łukaszenka czy Putin, prawda? Łukaszenka zwykł schodzić na lodowisko, żeby pokazać, jakim jest świetnym hokeistą. Władimir Putin gdzieś tam osobiście nurkował w morzu, żeby antyczne amfory wyławiać, prawda? I tak dalej, i tak dalej. No i u mnie jest parę tego typu mocno prześmiewczych kawałków. Natomiast w dniu, kiedy to spotkanie promocyjne się odbywało, pojawiła się taka całkiem oficjalna depesza na temat tego, że Władimir Putin na motolotni osobiście poprowadził klucz gęsi w locie. No i w tym momencie człowiekowi ręce opadają i myśli sobie, ile bym się tutaj nie napracował, to zawsze rzeczywistość jednak wyskoczy. Nie chodzi o to, żeby się ścigać z rzeczywistością, ale do tego jest pisarstwo, żeby kompresować, żeby pewne rzeczy dostrzegać, żeby w jakimś skrócie, metaforze coś więcej schować.
Tę książkę mogą Państwo otrzymać w prezencie od autora Piotr Gociek, Demokrator. Książkę, żeby otrzymać, trzeba napisać do Konrada Mędrzeckiego, czyli konrad.mędrzecki@wnet.fm. On będzie bardzo zadowolony, odbierając od Państwa.
On zawsze jest bardzo zadowolony. Bardzo zawsze jak go widzę, to jest taki człowiek, taki urodzony optymista, który zawsze jest zadowolony.
Druga rzecz, którą mam przed sobą, to są Czarne Bataliony 2.0.
2.0, bo drugie wydanie rozszerzone.
I to jest też opowieść, która jest rozszerzona.
To są opowiadania. One się ukazały po raz pierwszy w 2014 roku. A ponieważ od tamtej pory się pojawiło, bo tak nakład tamtej książki jest wyczerpany, natomiast pojawiło się w tak zwanym międzyczasie kilka jeszcze innych opowiadań, które były w jakichś antologiach publikowane w prasie, to zrobiliśmy takie wznowienie w twardej oprawie wszystkich tekstów, które były w pierwszym wydaniu, plus chyba trzech nowych, z tego co pamiętam. I to jest takie jakby podsumowanie tego, co się tam w krótkiej formie u mnie działo. I też, że są tam wyniki, są tam efekty mojego zmagania się z Rosją, tak? Ale też gdybym miał powiedzieć, co łączy w ogóle wszystkie te rzeczy, czyli Demokratora i owe opowiadania, to bym powiedział, że taka maksyma, strzeżcie się poprawiaczy światów, tak? Ci, którzy chcą nam
urządzać... To wszyscy politycy
urządzać,
są poprawiaczami
tak,
świata.
Ci, którzy chcą nam, bo wiedzą lepiej urządzać rzeczywistość, prawda? No, z reguły prowadzą nas, nawet jak się na początku wydaje, że jest wesoło, to jak to śpiewał Jacek Klej w Kariera, z nią jak z prostytutką, z początku wesoło, a na końcu smutno.
Piękny cytat z Klejfa. Też tę książkę będzie można otrzymać, ale to była książka...
To chyba Kelus był, to chyba nie Klej, tylko Kelus, tak mi się wydaje. Tak.
To była... jedną z moich ulubionych książek dzieciństwa były Sceny z życia smoków. No. To jest książka, którą jeśli Państwo znają...
Bo ty młodziutka
znają...
jesteś, wiesz, ja to jestem za stary koń. Ja to jeszcze na Brzechwie i tu w Imie się musiałem wychowywać, na lokomotywie. A ty już wiesz, Sceny z życia smoków to jakieś tam późne lata 80., 90.
No tak, to ale to lata 80. Sceny z życia smoków, i jak zobaczyłam, że napisałeś książkę Jak nakarmić smoka, to poczułam, że to jest książka, którą pewnie pisałeś w jakimś stopniu dla tego pokolenia, które właśnie znało Sceny z życia smoków, ale być może jest to opowieść kompletnie o czymś innym. Czy ty odkryłaś, jak nakarmić smoka? Bo tam jest, pewnie
tak,
czytałeś. Czytałeś Sceny z życia smoków?
Oczywiście. Jeszcze takie telewizyjne były, takie animacje, pamiętam też.
Tego nie oglądałam.
Na podstawie, ale kiepskie.
Dlatego tego nie pamiętam. Natomiast...
No, smoka należy przede wszystkim karmić bardzo ostrożnie. To odkryłem.
Smoki jedzą zupę ogórkową i to jest ta opowieść tej książki. Natomiast jak nakarmić smoka?
U mnie żywią się dziecizną.
O matko, to już jak bracia Grimm.
Pieczoną dziecizną, zwłaszcza z niegrzecznych dzieci. Bardzo lubię.
Jaki jest feedback po tej książce? Jak w ogóle, jak to jest, będąc właśnie autorem Demokratora, jesteś kojarzony z poważnymi rzeczami. Ty się zajmowałeś oczywiście kulturą i innymi rzeczami, znasz się świetnie na filmie, ale nagle po prostu objawia się na rynku Jak nakarmić smoka. Jakie były reakcje twoich czytelników? Jaki książka ma feedback?
Do mnie dociera raczej dobry feedback. Wiem, że książka była testowana na dzieciach w wieku różnym i znam jedni na 10, inni na 4-latkach i tak i działa. Zresztą też ta książka jest bardzo niespójna w tym sensie, że ponieważ to jest zbiór wierszy dla dzieci, które pisałem bardzo długo, składały się przez długie, długie lata. Niektóre jeszcze pisałem dla mojej córki, kiedy była mała.
Moja córka ma
ponad 30 lat i ma swojego małego chłopaka, bo zostałem dziadkiem kilka miesięcy temu. Więc rozstrzał jakby jest różny i są tam takie dosyć proste, wesołe rymowanki, a są też takie kawałki w duchu literatury dla dzieci, takiej absurdalnej i okrutnej, którą ja bardzo lubię. Takie brytyjskie poczucie humoru, Hilary Belloc, te wszystkie takie właśnie jakieś absurdalne i straszliwe opowieści. Zresztą dzieciaki w ogóle bardzo lubią takie historie. Mm-hmm. Dzieciaki bardzo lubią być straszone i bardzo lubią takie zakręcone, surrealistyczne poczucie humoru, ale powiem ci, że coś się zmienia, bo usłyszałem od kilku osób, że ta książka jest staromodna, tak? Znaczy w tym sensie, że nie ma tam wierszyków o tym, jak ratować planetę, choć może jeden jest tam o oszczędzaniu wody, ale za to bardzo zabawny. Ale wiesz, no, mama występuje, tata.
A nie, to jest wiadomo. To już...
Trzeba słuchać taty, mama wie lepiej, grzecznym lepiej być niż niegrzecznym.
Staromodne, no, zdecydowanie. Dlatego polecamy Piotr Gociek, Jak nakarmić smoka. I to jest, proszę państwa, już, bo tak sobie, Piotruś, gawędzimy, a za chwilę będziemy mieli kolejnego gościa. Widzisz, to jest tak, jak się rzadko wpada do Radia Wnet i nie mogę się z tobą nagadać.
Zawsze możesz zrobić ze mną wywiad rzekę na YouTube'a.
Polecam państwu przy okazji za chwilę kolejny wywiad. Będzie to Piotr Gociek, już jesteśmy umówieni. I chciałabym, ponieważ tu mam tomik twojej poezji, żebyś wybrał wiersz i przeczytał słuchaczom. Wybierz sobie to, chyba że ja mam ci wylosować jakieś karleki na...
Nie, bo jeszcze wylosujesz bardzo długi i co tam się wtedy stanie. Wiesz co? Dobrze, to ja słuchaj, coś znajdę w takim razie z takich nostalgicznych rzeczy, bo w radio to emocje, wiesz, i to są takie historie. To w ostatniej części, bo to są przemieszane wiersze z dawnych lat, wiersze zupełnie nowe. To jest też takie podsumowanie tego, co człowiekowi się...
Ale piszesz o miłości?
Rzadko.
Dlaczego? Przecież to jest główny temat poezji.
A czy miłość do ojczyzny się zalicza?
Nie? Powiedzmy.
Nie, no wiesz, o co chodzi.
Znaczy, Szymborska pisała i proszę.
Nie, no czasem piszę o miłości, ale... To jest tak, że najtrudniejsze jest wybranie w głowie, jak człowiek ma pomysł na jakąś opowieść, a dla mnie wiersz też jest formą narracyjną. Mhm. Co z tym zrobić? Czy to powinien być wiersz, czy on powinien być rym, czy to powinno być opowiadanie, czy to może jest kawałek scenariusza, prawda? Gdzie ten obraz umiał umiejscowić, więc z tym jest pewien kłopot. No to w takim razie sięgnijmy sobie do wierszy, które powstawały niedawno, ale opowiadają o rzeczach, które miały miejsce w dawnej mojej młodości. O, to będzie taki wiersz, który tu jest na koniec. Liść klonu. Oddana lekkomyślnie na książkową jatkę wróciła do mnie po latach i liść klonu w środku. Sam go raz zerwałem, sam go zasuszyłem. Mieszkał odtąd cicho między okładkami. Oddana lekkomyślnie na książkową jatkę wróciła do mnie po latach w całkiem innym mieście, o 100 kilometrów od miejsca początku, choć jej nie szukałem, choć jej nie czekałem. Oddana lekkomyślnie na książkową jatkę, bo już miałem inne, ciekawsze, piękniejsze, wróciła i mruczy: już mnie nie porzucisz, a ty, moje dzieciństwo, kiedy do mnie wrócisz?
Piękna.
To jest historia, która mi się przydarzyła naprawdę, tylko że bardzo, bardzo dawno temu. Jak miałem lat 18 czy 19, Spieniężyłem niemal swój cały księgozbiór w antykwariacie, gdyż pilnie potrzebowałem pieniędzy na rozwijanie relacji męsko-damskich jako młody, zakochany człowiek. No i kilka lat później, kiedy wędrowałem sobie ulicami miasta Gliwice, zajrzałem do antykwariatu i 100 kilometrów od Opola.
Naprawdę?
Tak. Znalazłem ten sam egzemplarz książki Stanisława Lema, chyba Powrotu z gwiazd, w którym był cały czas ten sam zasuszony liść, który do niego włożyłem. I pomyślałem sobie, chyba takie było przeznaczenie, żeby ta książka do mnie wróciła. Ale tu nie chodzi o to, że książki wracają, tylko wiersz jest jeszcze o paru innych rzeczach. No.
Piotrusz, musimy kończyć, bo prawa radia są nieubłagane i ty o tym wiesz, a my dopiero rozpoczęliśmy tę rozmowę.
Dopiero mówiłem,
no właśnie, dokładnie.
To
słuchacze już to wiedzą. Słuchaj, to umawiamy się. Obiecujesz państwu i mi, że zrobimy ten wywiad rzekę z tobą również.
Obiecuję. A jestem tak rozczarowany trochę na koniec.
Wiem.
Bo miałaś powiedzieć, a co u pana słychać? Ja miałem błyskotliwie odpowiedzieć.
No, co słychać?
Pukanie. Nie, bo tu chodzi, wiesz, w środku głowy coś tam chodzi, puka i domaga się, żeby wyjść na zewnątrz.
Nie wypuszczaj. Jeszcze nie. Bardzo serdecznie dziękuję. Piotr Gociek był gościem audycji Co Słychać, a teraz dla państwa Mieczysław Fok, gramofonomanka.